Rodzina państwa Smolongów, rodzina, która jest otoczona programem, ogólnopolskim programem profilaktyki cukrzycy i chorób cywilizacyjnych POZDRO, prowadzonym przez Fundację MediCover, jest dziś naszym gościem. Kłaniamy się pięknie, Magdalena Lipiec-Jaremek, zapraszam do rozmowy.
Dorota Smolong,
Milena Smolong,
Amelia Smolong
i Mariusz Smolong.
Witam w takim razie całą rodzinę w naszym radiowym studiu.
Ja się wyspałam, więc wstałam chętnie.
No, a mi tak trochę mniej, bo lubię sobie pospać.
Pospać? No właśnie. Czy przypadkiem to jest tak, że od rana macie często od razu taką energię do działania, żeby coś zrobić? Najpierw szkoła, potem spotkanie z kolegami, może jakiś angielski, tenis, basen, pływanie. Jak wygląda wasz grafik? Czy rzeczywiście dużo jest takich energetycznych zajęć?
No tak, jest dużo takich zajęć. Raz w tygodniu basen, na WF-ie bardzo często ćwiczymy z moją siostrą.
Czyli wy nie praktykujecie żadnych tam zwolnień z WF-u? Nie, proszę pani, bo ja dzisiaj jestem dysponowana, zmęczona, zła i w ogóle. I to mi zupełnie nie konweniuje z tym, żeby założyć spodenki i tenisówki i ćwiczyć.
Nigdy. WF to jest taka lekcja, która na przykład nie odpręża. Pozwala mi się zrelaksować w czynny sposób.
A jak myślisz, tak z takiego punktu widzenia, spoglądając na całe nasze ciało i funkcjonowanie tego ciała, czy rzeczywiście to też jest ważny aspekt, żeby nie tylko główka pracowała, tak, wtedy kiedy rozwiązujemy zadania z matematyki, geografii, historii, cokolwiek innego, czy też jednak to, żeby i ręce, i nogi też były sprawne? I czy rzeczywiście wtedy inaczej i szybciej, lepiej krew krąży w organizmie do działania?
No tak, tak jak pani powiedziała, krew krąży, znaczy, że szybciej dopływa do mózgu.
Że coś się dzieje, że
tak,
żyjemy.
Że łatwiej jest po prostu później pracować, bo na przykład w WF-ie. Owszem, zdarza się, że jesteśmy zmęczeni, ale jednak wtedy inteligencja lepiej pracuje.
Bo mówi się o tym, że tak niewiele teraz osób ma chęć na jakąś aktywność fizyczną, jakąkolwiek, nawet powrót ze szkoły do domu, nawet przejście z domu do szkoły. Często odbywa się to po prostu w sposób mechaniczny, czyli rodzice podwożą, trolejbusy, autobusy i wszystko inne. Czy tobie chce się ruszać tak na dzień dobry, spuścić te nogi z łóżka i nimi tam przebierać?
Znaczy, no, czasami mam taki dzień, że mam po prostu przeleżeć cały w łóżku i nic nie robić, ale mam też taki okres, że na przykład wyjść, przejść się, spotkać się z kolegami, pójść na spacer, na miasto, porozmawiać, spędzić czas tak bardziej aktywnie niż na przykład tylko przed komputerem, kontakt społecznościowych.
Czy telefon często ci towarzyszy tak przessał się do ręki, czy nie?
No, w moim przypadku raczej
nie. Ta kiwa głową, że tak. Jak to jest, jak się obserwuje dzieci takie nastoletnie?
Przysał się przysał, nie ma co tutaj ukrywać.
To jaki jest sposób rodzica, żeby jednak odessać ten telefon z ręki?
Trzeba przejąć pałeczkę i pokazać dziecku, co można zrobić innego, niż tylko telefon i telewizja.
A co innego? Czy w takim zabieganym życiu, kiedy tak naprawdę trudno jest być, bo też wiele badań socjologicznych i psychologicznych o tym mówi, że trudno jest być współcześnie rodzicem, chociażby ze względu na to, że w zupełnie innym rytmie pracujemy niż jeszcze do tej pory pracowali nasi rodzice czy dziadkowie. My teraz pracujemy od godziny 7 do 19, czy też od 9 do 17. Nie ma czegoś takiego jak pół dnia wolnego na ten czas spędzony z dziećmi, na ten czas po prostu spędzony z rodziną. Jak sobie radzić? Pani mama.
Pani mama jest nauczycielem, więc ma troszeczkę inne podejście do tego. Jest terapeutą również, więc też ma trochę inne podejście do tego. Natomiast ja na pewno jestem za tym, żeby umożliwić dzieciom doświadczanie, tak? Czyli my wozimy rzeczywiście na konie, na ściankę, na basen, jeździmy na rowerach, jeżeli jest ciepło, ale chodzi o to, żeby też razem z nami...
Ciepło? Ja ostatnio widziałam, że wy w deszczu też potraficie kilometry przemierzyć.
A, tak, to też. Ale w grupie raźniej, prawda? Natomiast natomiast jeżeli jesteśmy sami tak rodzinnie, to raczej czekamy na tą dobrą pogodę. Natomiast mi się tak wydaje, że jeżeli ja dziecku dam pewne możliwości, też doświadczania, tak, różnych innych czynności, to ono automatycznie ma szansę wybrać pomiędzy telefonem a tą aktywnością, czy pomiędzy telewizorem a aktywnością. I jeżeli jeszcze my się do tego dołączymy, czyli damy taki przykład, wymodelujemy to, jak możemy spędzać czas, no to już naprawdę jest tak wzorcowo, bym powiedziała.
Czyli pani idzie zgodnie z zasadą, że dzieci odwzorowują zachowania dorosłych. Nie to, że się ich słuchają, tylko po prostu robią to, co dorośli, no więc trzeba robić to w zgodzie ze zdrowiem.
No powiem jako terapeuta, że uczymy dzieci w każdej chwili, świadomie bądź nie, tak?
Częściej nie. I potem się dziwimy, że po nas to wszystko powtarzają,
tak,
i możemy się w nich przejrzeć jak w lustrze.
Tak jest, zgadza się, i myślę, że nawet rodzic terapeuta również popełnia błędy i widzi swoje błędy w zachowaniach dzieci.
Oj, to musi boleć.
Boli, ale mam świadomość.
Milenka, masz śliczne imię. Powiedz jeszcze, Milenka, jak wygląda twój dzień? Czy to jest taki dzień aktywny, czy niekoniecznie? Czy ty lubisz to wszystko, co tu mama wymieniła, i konie, i rowery? To chyba trochę też się zmęczyć tym można.
Ja mam blisko do szkoły, więc chodzę. Chodzę na basen też.
A powiedz, jak były te mrozy, też dałaś radę?
Tak.
A jak były te zaspy śnieżne, też się nie poddałaś?
Tak. Nie, zawsze chodzimy, mamy blisko, rozmawiamy. W lecie zawsze jeździliśmy na rowerach. Lato albo góry, albo rzadko co morze. Więc jesteśmy rodziną aktywną.
Wow, jak to brzmi, i to mówi ten najmłodszy członek rodziny. Ale nie wiem, czy państwo zrozumieli sugestię za rzadko nad morze.
No ale ja nad morze nie lubię jeździć, ponieważ nad morzem w zasadzie najczęściej, no dziewczyny siedzą w wodzie, dla mnie jest za zimno, i ja siedzę na plaży, czytam książkę, i tą książkę mogę czytać dwa dni.
Czyli,
i
jak, na aktywną, czyli jak na aktywną rodzinę jest to zbyt mało, tak, aktywny wypoczynek.
Znaczy ja powiem tak, jeździmy rzeczywiście w górę. Ja powiem tak, że to jeszcze mamy w genach, ponieważ nasi dziadkowie chodzą po górach, tak? Moja mama, dzisiaj Milena właśnie jedzie z mamą na wędrówkę. Moja mama ma ponad 70 lat i co tydzień chodzi na wędrówki kilkadziesiąt, to chodzimy około 20 kilometrów dziennie, tak?
Milena, na jaką wędrówkę cię babcia zabiera?
Dzisiaj jadę z babcią nad zalew, tak koło 2 godziny, pewnie okrążenie wokół zalewu i albo gdzieś tam na...
No babcia ma swoje ścieżki.
No to cię tam wywleczę, przeczołga cię. A powiedz, jak babcia z kijkami, czy po prostu tak o, na
czasem nogach? Z kijkami, a czasem bez. Zależy, jaka trasa. Czy po lesie, gdzie są górki, to z kijkami, a jak po prostej drodze, to bez.
I jak ty się czujesz po takim przejściu, powiedz?
Na pewno będę zmęczona, ale też zadowolona z siebie, bo dałam radę.
O, no to życzymy ci tego, żeby się tak udało. Jak państwo sobie te dzieci wychowali, że wtedy, kiedy już jest tam, prawda, 3,5 godziny na wskaźniku szlaku droga na szczyt, a one nie marudzą i mówią, jeszcze tyle idziemy, jeszcze, a daleko?
Czy my byliśmy teraz w górach i mieliśmy trasę 8-godzinną. Więc
teraz
to...
w zimie?
Nie, w lecie jeździmy, i była to trasa 8-godzinna. Jak dajemy radę? No ja... Oczywiście znowu tutaj powiem, że motywujemy, tak? To jest wsparcie, to jest motywacja.
Znaczy co, marchewkę obiecujecie na szczycie?
Tak, obiecujemy szarlotkę. No nie będę tu oszukiwać, że marchewkę, bo marchewka w górach w 8-godzinnej trasie jest małą motywacją, ale szarlotka w schronisku jest ogromną motywacją, więc wszędzie, gdzie doszliśmy, była zawsze szarlotka, lepsza, gorsza, ale myślę, że to było bardzo motywujące, i tutaj rzeczywiście najmniejsza Milena szła bardzo przed nami. To była taka dosyć, że tak powiem, rozciągła grupa, więc ona też tam miała opiekę, ale naprawdę kondycję ma po babciach, bo babcia z nami ponad 70 lat też była i 8-godzinną trasę też przeszła.
Milenka, liderka.
Tak, bo jak mamy na przykład długą trasę, to ja
widziałaś,
sobie...
jak się siostra uśmiechnęła, że jesteś taka skromna?
Ona się nie uśmiechnęła, tylko ona się zaśmiała.
Tak jest. No i jak? No mów. Trzeba się dzisiaj chwalić.
No bo jak chodzimy po górach, to jak mam iść długą trasę, to wolę sobie kogoś wziąć i pójść do przodu, zamiast iść ze wszystkimi, się zatrzymywać i coś tam zobaczyć. A tak to pójdę do przodu, więcej zobaczę, trochę dłużej odpocznę.
Będę pierwsza.
Tym kimś przeważnie nie jestem ja, gdyż ja chodzę trochę wolniej.
To powiem ci, Milenka, że jak tak patrzę na swoją przeszłość, kiedy my też z rodzicami jeździliśmy z moim bratem w góry, to też zawsze tak do przodu i aby szybciej, tak, czego wy się tak wleczecie? A potem to już rzadko, kiedy były na przykład siły na zejście, tak, bo wtedy mocniej nogi bolą na przykład. Więc no, to są ciekawe przygody. To cieszę się, że macie takie podejście. Czy takie podejście mieliście od zawsze, czy to troszeczkę wam jakby nakierował również ten program Pozdro?
Nie, na pewno tak nie było. Na pewno tak nie było. My, jak powiem tak, że jesteśmy na etapie, że skończyliśmy Pozdro z Amelią, czyli ze starszą córką. Natomiast zaczęliśmy z młodszą, Mileną, i się śmieliśmy tutaj do naszej koordynatorki, że specjalnie podtuczyliśmy Milenę, żeby wejść znowu w program. Ja powiem tak, że jestem zachwycona tym programem. To jest tak kompleksowa opieka całej rodziny. Ja też to mówię trochę z innego punktu widzenia, bo jako terapeuta ja wiem, że jeżeli pracujemy z dziećmi, to pracujemy z całą rodziną, tylko w innym kontekście. I tu jest dokładnie tak samo, że jeżeli bierzemy tutaj pod uwagę cukrzycę czy nadwagę, tak, to nie jest to dysfunkcja jednego dziecka naszego czy dwójki dzieci, tylko to jest dysfunkcja całej rodziny.
Więc choruje cała rodzina.
Choruje cała rodzina, dokładnie tak. Jeżeli mamy coś zmieniać, to tylko i wyłącznie całą rodziną. A ten program jest tak kompleksowy, jesteśmy objęci, my jako cała rodzina, specjalistami, pediatrą, tak, panią dietetyk, panem od WF-u, my się to nazywam pan od WF-u, czyli od ćwiczeń i od aktywności ruchowej, panią
czyli trenera macie.
Tak, tak, i z drugiej strony mamy to wszystko bezpłatnie. Bo nie ma co ukrywać, ale że tak powiem, każde konsultacje ze specjalistami kosztują, tak?
Zwłaszcza tutaj, w przypadku dzieci.
Dokładnie tak. A tutaj jesteśmy objęci bezpłatną, kompleksową, profesjonalną opieką, gdzie idziemy do lekarza, mamy zrobione u dziecka wszystkie badania, gdzie u Ameli na przykład wyszły jakieś tam deficyty, jeżeli chodzi o hormony, więc wiedzieliśmy, że już idziemy do endokrynologa, ale powiem może to, że po 2 latach programu badania się bardzo ładnie poprawiły i w zasadzie nie jesteśmy już pod opieką endokrynologa. Wszystko bardzo ładnie się ułożyło, cukier również. Później jesteśmy pod opieką dietetyka, gdzie pani nam tłumaczy oczywiście, co jest zdrowe, co jest niezdrowe. Daje nam świadomość taką codzienną, na co zwracać uwagę. Oczywiście my tam zawsze, jak z całą rodziną wchodziliśmy, to bardzo długo byliśmy, bo jeszcze gadaliśmy, jeszcze przepisy pisaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie ta świadomość. Później szliśmy do pana od aktywności, który nam mówił, że jednak okej, fajnie, że jeździcie na rowerach, ale spróbujcie te 3 razy w tygodniu coś jeszcze innego, żeby się bardziej spocić. I my też to braliśmy pod uwagę. No i później szliśmy do pani psycholożki, gdzie było bardzo sympatycznie i sobie razem wszystko wyjaśnialiśmy, czyli rozmawialiśmy. Jeżeli dziewczyny miały jakieś pytania, które akurat chciały do specjalisty pokierować, to tam rozmawiały, tam o tym mówiły. Więc mi się wydaje, a jeszcze warsztaty. Warsztaty dla rodziców, które takie uświadamiające, co to jest ta cukrzyca typu drugiego, tak? Bo to, ja powiem tak, ja bardziej do tego programu poszłam ze względu na otyłość, tak? Bo sobie myślę, kurczę, no moje dzieci idą w tym kierunku, więc tutaj jak najbardziej trzeba by było wejść do tego programu.
Pani Doroto, właśnie chciałam o to zapytać, jak to wszystko się zaczęło? Jak to się dzieje, że nagle mama, nie wiem, wyszukuje przez internetową wyszukiwarkę taki program,
w
czy
życiu.
Ten program zapukał do państwa? Jak to było?
W życiu. Nawet by mi nie przyszło do głowy, że taki program jest, tak? Nawet by mi nie przyszło do głowy, że jest cukrzyca typu drugiego, jak ona jest niebezpieczna, jaki ma wpływ na życie nasze. W ogóle o tym nie myślałam.
I że dotyka dzieci.
I że dotyka dzieci, tak jest. Natomiast powiem tak, przyszła pani Agnieszka, pani koordynatorka na zebranie do szkoły, do gimnazjum, pamiętam.
Czyli zebranie rodziców z wychowawcą i spotkanie.
Tak, to było tak, ogólnoszkolne. Pani Agnieszka dała ankietę, my wyrażaliśmy zgodę, czy chcemy, aby dziecko uczestniczyło w tym programie. Ja oczywiście wyraziłam zgodę, bo widziałam, że moje dziecko nie jest mocno szczupłe, również nie jest mocno otyłe, ale idzie, że tak powiem, ma tendencje. Później dziecko poszło na takie przesiewowe badania.
Dziecko pokazuje, mamo, nie mów o mnie tak źle.
Absolutnie nie mówię źle, mówię to tylko o moich obawach, tak? Natomiast później Amelia miała badania w szkole, takie podstawowe, i później już zostaliśmy zaproszeni do Medicoveru na konsultacje ze specjalistami.
Taka była ta droga. Wspomniała pani również te kontakty z dietetykiem. Tak się zastanawiam, z punktu widzenia też mamy, no i tej tak zwanej organizatorki życia domowego. Proszę mi powiedzieć, czy pani musiała, że tak powiem, wszystkie szafki w kuchni wymienić, w sensie nie mebli, tylko tego, co się znajduje na tych półkach, jeśli chodzi o produkty, nie wiem, kaszę, ryże, makarony, dżemy. Jak to było? Czy rzeczywiście jakoś stopniowo, czy to była taka naprawdę też i rewolucja kuchenna, jeśli chodzi o tę kwestię?
To była rewolucja zakupowa i kuchenna. Ja powiem, że tak się zmieniło, bo w każdej czy terapii, prawda, czy tutaj...
Czyli na przykład kupiła pani parowar?
Nie. Nie kupiłam parowaru, ale garnek na parze miałam, do którego mogłam, że tak powiem, go wyjąć bardziej na wierzch, tak? Natomiast...
Czyli częściej włączać do gotowania.
Tak. Tak, tak, tak. Natomiast na pewno się zmieniła lista zakupów, tak? Bo nam pani dietetyk uświadomiła, jak bardzo niezdrowe są jogurty owocowe, ile one zawierają cukru. A my przychodzimy, pamiętam, z tego pozdro, patrzymy, mamy w lodówce prawie same jogurty owocowe, tak? Więc już stwierdziliśmy, że no ekonomicznie no już je dojemy, prawda? Ale następne zakupy były zupełnie inne i po pierwsze stwierdziliśmy, że trochę mniej zapłaciliśmy, a po drugie wymiana lodówki, czyli zrezygnowanie ze śmietan, z jogurtów owocowych na jogurty naturalne kolosalnie zrobiło różnicę. Mąka biała na ciemną, tak, na pełnoziarnistą, no oleje na olej kokosowy, cukier na cukier trzcinowy bądź syrop z agawy lub daktyli. No to były takie niuanse, ale to też było tak wszystko, że tak powiem, stopniowo. Ja pamiętam, że najpierw ta lodówka, najpierw te jogurty, później następne spotkanie z dietetykiem to były mąki, kasze i tak dalej, tak? Później następne spotkanie z dietetykiem to było wprowadzenie więcej ilości ryb i wszystkiego innego, więc to naprawdę było tak do zrobienia. Dla mnie, dla osoby, która nie bardzo odnajduje się w kuchni, nie, znaczy no gotuje, tak, ale nie sprawia mi to
jak
ogromnej...
Jak gotuje mama? Smacznie czy niesmacznie?
No smacznie, na pewno zdrowo.
A no właśnie, a powiedzcie, czy po tej zmianie, nawet tej takiej zamianie mąki jasnej na ciemną, to teraz dobre są te posiłki, te naleśniki na przykład, czy nie za bardzo?
Ogólnie babcia gotuje, bo rodzice przychodzą później i czasem się zdarzy, że babcia zrobi naleśniki jasne, ale większość to jest kasza i surówki, jakieś chude mięso.
Ja pamiętam, że byłam tak krytycznie nastawiona, że nie będę jadła tego ciasta, bo jest z ciemnej mąki, nie będę jadła tych naleśników, bo z ciemnej, ale spróbowałam i coraz więcej, znaczy nie to, że jadłam, że się obżerałam czy coś, ale okazało się, że to jest naprawdę dobre.
Czyli tak,
że
da się zjeść, ma jakiś smak, tak.
Ja pamiętam jeszcze przed pozdro to były normalnie szarlotki, ciasta się piekło co tydzień, biała mąka, cukier, wszystko, a później to ciasto marchewkowe. Pamiętacie, ile było tych ciastek marchewkowych? Raz wychodziło, raz nie.
Muffinki.
No, muffinki marchewkowe. No bardzo się wtedy kombinowało i wtedy rzeczywiście no tam też z frajdy nam to sprawiało.
Czyli jednak trochę takich zmian zasadniczych było. Tak. Tutaj jak słyszałam to mięso chude, no mówi się o tym, że mężczyzna, prawda, jak głodny to zły. Czy teraz pan głoduje, jak takie rewolucje w kuchni zaszły, czy nie?
No trochę zły jest. No ciężko to wszystko pogodzić. No.
Jak to dobrze, że są kuchnie na mieście.
Tak.
Przyznaję się bez bicia.
Przyznaję się, no trudno.
Ale rzeczywiście troszeczkę inaczej też się żyje, nie wiem, lżej, czuć w sobie taką energię, taką zmianę, no bo tak jak tutaj podkreśla pani Dorota, ta zmiana dotyczy całej państwa rodziny tak naprawdę.
A to ja tylko powiem jeszcze, że jak kończyliśmy ten program, to mąż najwięcej schudł. Tak a to, było, my się marzyliśmy i mąż najwięcej schudł.
I to
schudł.
Pani też wie pewnie przy rozmowach z dietetykiem, że mężczyznom zawsze to odchudzanie tak. Jakoś tak
właśnie, to
szybciej
jest
i lepiej. Tak?
Oczywiście, że tak.
Bo pani wygląda ślicznie, pani ze swojej sylwetki zadowolona jest?
Nie, oczywiście, że nie. Nie, no powiem tak, będę zadowolona, niech tylko troszeczkę ta zima już minie i niech będzie ta aktywność bardziej, bo rzeczywiście w zimie jeszcze teraz mamy takie zawirowania osobiste, bo się przeprowadzamy, więc troszeczkę nam tego czasu brakuje.
Do powodzenia na nowym.
Tak, tak, bardzo dziękujemy, już się nie możemy doczekać. I jest tam winda, ale obiecaliśmy sobie, że będziemy wchodzić po schodach. Może się
będziemy
tak...
mieszkać trochę dalej od szkoły.
Stopni.
O, tata policzył 77 stopni, tak jest.
Będziemy dalej mieszkać od szkoły, więc albo rowerami, albo już w ostateczności jakimś trolejbusem.
Dacie radę. Czekamy na Państwa głosy. rodzice@radio.lublin.pl. Jak zawsze mogą Państwo skomentować nasze rozmowy. A przypomnę, że razem z nami w studiu rodzina Państwa Smolongów. Dorota, czyli mama, Mariusz, tata, a także Amelka i Milena są dzisiaj razem z nami.
Życie szczotowe.
Życie jest czadowe, wszystko w techie jest, gdy drużynę swą masz. Życie jest czadowe, gdy instrukcje dobrze znasz.
A to wszystko, co w tym momencie Państwo usłyszeli, to też pokazuje, jak bardzo energetyczna jest rodzina, którą za chwileczkę usłyszymy w naszym radiowym studiu. Milena i Amelka tak bardzo dorwały się z energią właśnie do naszych radiowych mikrofonów, że nawet odśpiewały swoje ulubione przeboje.
Życie jest czadowe, wszystko w dechę jest, gdy drużynę swą masz. Życie jest czadowe, gdy instrukcję masz.
Czyli też poza tą dietą jednak zauważają Państwo, że ten ruch, ruch i jeszcze raz ruch, tak? Nawet żadna dieta tego też tak nie zastąpi.
Nie, znaczy ja powiem tak, ruch ruchem, tak? Bo tutaj ma trochę wiele rzeczy wspólnego. Przede wszystkim wspólna aktywność, bo ja sobie tak myślę, że ten program oczywiście daje nam dużo zdrowia, tak? Daje nam zupełnie inny sposób życia, ale ten program również mobilizuje całą rodzinę do wspólnego działania, tak? To jest takie też, że tak powiem, prorodzinne, tak? Takie naprawdę spajające naszą rodzinę, że my razem chodzimy na te konsultacje do tych wszystkich specjalistów, zawsze byliśmy we czwórkę, więc wszyscy wszystko słuchali i, że tak powiem, podążali za tymi zaleceniami.
Dziewczyny tak? Nie bolały te wszystkie spotkania, badania i tak dalej?
Co sądzisz o trenerze?
Wypowiedz się szczerze, córko
tak,
droga.
Tak, trener był bardzo wymagający i nie ukrywam, że trochę mnie irytowało, bo ja uważałam, że już robię dużo. Chodziłam na basen, jeździłam konno, zawsze ćwiczyłam na WF-ie, ale zaczęłam wieczorami ćwiczyć też już tak po prostu dla siebie, dla przyjemności.
Czyli co, brzuszki, pompki?
Tak.
Wow.
Dokładnie.
Ile razy potrafisz wycisnąć?
No, zdarza się, że tak około 50 brzuszków i 40 przysiadów wieczorem. Tam z pompkami jest trochę słabo, no, ale...
Z pompkami jak tam idzie.
Tata sprawdza. No właśnie, czy ktoś was jeszcze sprawdza, weryfikuje, w jaki sposób mierzą was, ważą potem?
Tak, tak. To jest na każdej wizycie. Mamy pomiar wagi dziecka, tak? I pomiar tkanki tłuszczowej, wszystkich tych tkanek mięśni w procentach. To jest taka ta specjalna waga, która mierzy. I to jest z miesiąca na miesiąc, bo to mniej więcej tak co miesiąc wychodzą te spotkania porównywane, tak? Więc tutaj jak nam lekarz nic, to zawsze tak fajnie było, bo lekarz nam nic nie mówił. Później szliśmy do psycholożki i ona mówi, no jak tam? No w zasadzie dobrze. I ona patrzyła w komputer, mówi, jak to w zasadzie, bardzo dobrze, spadła nam tkanka tłuszczowa, tutaj trochę mięśnie wzrosły, cieszymy się, że tak powiem, więc tak, no zupełnie inne podejście, ale takie bardzo motywujące, takie wzmacniające.
Czy z Pani doświadczenia zawodowego, bo jest Pani nauczycielem, tak? Kiedy tak. Pani spogląda na klasę pełną uczniów siedzących w ławkach, jakie ma Pani wrażenie? Czy rzeczywiście też przez pryzmat lat no coś się zmienia? Czy to, że posługujemy się w mediach takimi sformułowaniami, że no niestety, ale wygląda na to, że ta nasza młodzież w ostatnich latach coraz mniej zażywa tego ruchu, staje się coraz bardziej otyła. Czy to też Pani tak fizycznie po prostu widzi przez pryzmat młodzieży, z którą pani pracuje?
Dobrze, to ja tylko powiem, że pracuję w szkole specjalnej. Pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, więc te dzieciaki są troszeczkę inne, ale również mogę o tym powiedzieć, tak, że rzeczywiście ta nadwaga u dzieci, nawet niepełnosprawnych, jest również częsta jak w szkołach masowych. Tak? I tutaj my mamy na przykład, ponieważ ja też jako nauczyciel, terapeuta współpracuję z panią Agnieszką i też zapraszam dietetyków do swojej szkoły, tak? Ponieważ jednak ta praca z rodzicami, z dziećmi niepełnosprawnymi, którzy chcą nadrobić, którzy chcą, że tak powiem, im wszystko dać, wynagrodzić, to właśnie robią to za pomocą jedzenia i to jest też mocno krzywdzące dla nich, tak? Uniemożliwiające im lepsze funkcjonowanie, chociażby fizyczne. Ale to samo jest w szkołach masowych. Ja zauważyłam, że pamiętam, jak Amelia weszła w ten program Pozdro, to ja do pani Agnieszki miałam: pani Agnieszka, nie możecie wejść do szkół podstawowych, bo wtedy miałam młodsze dziecko w szkole podstawowej. Bo ja uważałam, że właśnie już trzecia, czwarta klasa to jest ten szkoły podstawowej, to jest ten moment, gdzie powinno się wejść z programem, a nie w gimnazjum. Tak? Znaczy w gimnazjum świetnie, że jest ten program, ale jednak troszkę wcześniej.
Jak najwcześniej.
Jak najwcześniej, tak.
To zastanawiające, o czym pani mówi, o tym wynagradzaniu poprzez posiłki. Pamiętam taką rozmowę z jedną z mam, ale też i z psychologami, którzy mówili o takiej sytuacji, że dziecko współczesne, dopominające się uwagi rodzica, tego zagonionego i tego też, który spogląda albo w skrzynkę mailową, albo w swojego laptopa, albo w swój komputer, albo w swój telefon komórkowy i wszystkie inne urządzenia po powrocie z pracy i jeszcze kontynuuje pracę online, tak naprawdę potrzebując uwagi rodzica i tego, żeby ten rodzic przy nim był, często mówi tak: to zrób mi kanapkę. Bo dzieci zauważają, że jedyny moment, kiedy rodzice są w stanie im poświęcić czas, to jest ten, kiedy nie odmawiają im jedzenia. Czyli wtedy, kiedy rzeczywiście pójdą z nimi do kuchni, kroją ten chleb, szykują tę kanapkę, no bo jeżeli dziecko mówi, że jest głodne, no to co, to jest pierwszy odruch wszystkich matek karmiących, tak, i wszystkich tatusiów, że jednak no to tę kanapkę im robimy, tak, i że dziecko tylko wtedy ma tego rodzica tak blisko siebie. I to no napędza no, tak, tą spiralę.
Tak, tą spiralę, tak. Dlatego my na przykład też przestrzegamy tego, że jemy razem posiłki, tak? To jest, to też bardzo, tak, 5 posiłków to Milena pokazuje, natomiast nie jemy wszyscy razem 5 posiłków, o to mi chodzi, tak? Ale chodzi mi o to, że w niedzielę to jest taki dzień, gdzie na pewno razem jemy przy stole śniadanie, obiad i kolację, tak? Więc takie dbanie też o to, że jemy wspólne posiłki, to, że tak powiem, tutaj do pani wypowiedzi się odwołując, powoduje to, że dziecko nie potrzebuje wtedy też uwagi na to, żeby robić to dodatkowe jedzenie, tak? To też jest dosyć istotne i sobie myślę, że tak się śmiejemy, bo my się też przeprowadzamy, bo mi się zawsze marzył stół w kuchni, bo teraz jemy w dużym pokoju i się przeprowadzamy i będziemy mieć stół w kuchni, w salonu kuchni, tak? Więc naprawdę te spożywanie porannych, codziennych posiłków będzie dla nas łatwiejsze, tak? A ja uważam, że to jest ważne, bo jak już mamy coś zjeść, to zjedzmy coś zdrowego, tak? I zróbmy to razem, tak? I wtedy dziecko nie będzie się domagało tej uwagi, o której pani mówiła w zrobieniu jakichś tam posiłków.
No bo jak okazuje się, że też ta psychologia jakby spożywania też posiłku ma duże znaczenie również w porównaniu z tą kwestią zdrowotną, prawda?
Tak.
Milenka, mówisz 5 posiłków, no to opowiedz to, co wy tak jecie tak w ciągu tych 5 posiłków, tak przykładowo, mniej więcej. Dzisiaj na śniadanie co jadłaś?
Kanapkę. I zazwyczaj na śniadanie są kanapki z ciemnego chleba. Na drugie śniadanie też, albo sałatka.
A dobry ten chleb ciemny jest?
Tak, jest dobry.
Ale tu mam na myśli, że to nie jest ciemny chleb, to znaczy posmarowany ciemnym kremem czekoladowym.
Nie, masło i ewentualnie szynka, albo jakieś pasztet lub ser. Na drugie też czasem kanapki, albo jakieś jogurty sobie zrobimy, albo sałatki.
Bo tortille.
Obiad to najczęściej jadamy w szkole. W domu, jak wrócimy, to jakiś mniejszy posiłek. Nie, że drugi obiad, tylko na przykład kasza i surówka.
To jakie ty kasze lubisz, Milenka?
Ja nie przepadam za kaszami, ale tak jakby...
A ciągle o nich mówisz, to myślałam, że lubisz.
Tak, ale nie
ale
to,
tak
że...
Ale tak jakby
nie...
rozumiem, że trzeba je jeść, tak?
Tak, mi one nie przeszkadzają, dla mnie mogą być.
To zależy też, jak kasza jest przygotowana, bo jeżeli ja dostaję taką zwykłą kaszę gryczaną, za którą nie przepadam, z surówką, to raczej nie mam ochoty jej jeść, ale jak do tego jest jakiś dobry sos, nie wiem, na przykład z mięsa, albo jakieś inne warzywa kolorowe, bo ludzie przeważnie jedzą oczami, tak się mówi, że jeżeli coś dobrze wygląda, to znaczy pewnie, że to jest smaczne, więc to też zależy od przygotowania.
No pewnie, super. No to jak mama praży te kasze, żeby były jednak dobre?
No na patelni. Na patelni podprażam, później podlewam wodą i się duszą. I to, no i najlepsze są te kasze od pani z targu, z worka lnianego, tak? I to raz w tygodniu u nas jest pani, to się staramy tam kupować te kasze, żeby one nie były gotowane. Aczkolwiek nie ukrywam, że czasami są. No tutaj się, że tak powiem, nie będziemy mocno czarować. Natomiast jeżeli mamy możliwość, czas, tak, to na pewno tą kaszę prażę, podprażam na patelni, tak? Zalewam wodą i ona się tam dusi. I też nie tak, żeby się mocno zmiękła, tylko jednak ta al dente.
To proszę powiedzieć, poza tymi jogurtami owocowymi, czyli tymi dosładzanymi, co jeszcze całkowicie znikło z Państwa kuchni, lodówek, szafek?
No na pewno cukier. Tutaj wszystkie te przekąski cukrowe, no dlatego mówię, że my to też popatrzyliśmy na rachunki, tak? Zawsze to jakieś paczka chipsów była kiedyś, tak? A to coś słodkiego, batoniki, wafeleczki, one takie niedrogie, to możemy wziąć na przekąskę.
Tu 50 groszy, tam 70.
Tak, tak. I z tego naprawdę zrezygnowaliśmy. Teraz jest bardzo rzadko, ale od czasu do czasu też jest, bo nam pani dietetyk powiedziała, żeby tutaj nie przesadzać, czasami można sobie na to pozwolić. I czasami to robimy, rzadko. Natomiast na pewno chleb, na pewno się zmienił chleb, jest zawsze pełnoziarnisty. Na pewno ja unikam mąki pszennej. To tu dziewczyny powiedziały, że babcia się nie może przestawić. Raz zrobiła te naleśniki z mąki pełnoziarnistej, bądź żytniej, bądź orkiszowej, ale jej to nie pasowało, więc babcia robi po swojemu. Babci na razie nie zmieniamy, bo już nie ma co. Jak od czasu do czasu zjedzą pszenne, to też nic nie stanie. Na pewno olej kokosowy zawitał też do naszej kuchni. No i te bardzo dobre syropy, tak? Czy zagawy, żeby posłodzić, czy miód. No na pewno nie biały cukier.
Mhm. Coś chcecie dodać, dziewczyny?
No, co tam jeszcze?
No, tak jak mama mówiła, te chipsy na pewno zniknęły. Bo pamiętam, że co tydzień był jakiś film, czy jakiś serial był w piątek, albo w środę jakiś tam nasz ulubiony. To zawsze dzwoniliśmy, tato kup jakieś chipsy, no to tata kupował.
No właśnie, słuchaj, tata się przyznał, że gdzieś tam podjadę na mieście, a czy wy w szkole w takim razie nie korcicie, jak rozumiem w sklepiku szkolnym już nie ma takich nieprzysmaków, tak?
No niestety są na przykład jakieś batony, albo jakieś chrupki.
Ja właśnie jeszcze tak się wtrącę, że tutaj te spotkania z tymi specjalistami w Pozdro, one bardzo mocno uświadamiają dzieci, co jest zdrowe, co jest niezdrowe, ale w taki bardzo sposób, że tak powiem, delikatny. Tak to wychodzi podczas rozmów. I ja się śmiałam, bo raz byliśmy też właśnie na spotkaniu pani dietetyk i Amelia powiedziała, że ona była z koleżankami w McDonaldzie, ale wzięła sałatkę. Więc to naprawdę było takie dla nas znaczące, tak, że ona sama zadecydowała, tak, że nie wzięła hamburgera, tylko wzięła sałatkę.
Brawo. Jeszcze proszę...
Trudno było.
Ale się udało. Proszę jeszcze powiedzieć, bo zaznaczyła pani, że dzięki temu programowi profilaktyki cukrzycy i chorób cywilizacyjnych Pozdro, prowadzonemu przez Fundację Medicover, dowiedziała się pani dużo o tej cukrzycy typu drugiego, czyli co jakby zostało pani uświadomione?
Jak bardzo jest to niebezpieczna choroba. Ja na pewno się dowiedziałam, że ta cukrzyca w ogóle istnieje, tak? Że dotyka dzieci, bo mówię, że ona jest taka, że jej nie widać. Trochę inaczej to wygląda, ponieważ otyłość widać, tak? I ja widzę, że coś jest nie tak i muszę zadziałać z dzieckiem. Natomiast tam mi uświadomili, że okej, no otyłość otyłością, tak? Ale my tutaj się zajmujemy również cukrzycą, która ma taki, a nie inny wpływ na nasz organizm. W ten sposób go, że tak powiem, niszczy. I my od tego wychodzimy. I tu tutaj się zmieniła ta moja świadomość, tak? I tutaj też bardzo dobrze te wyniki badań to pokazały. Jak bardzo ten cukier spadł, jak się poprawiły te wyniki badań, tak? Czego tak naprawdę na zewnątrz nie widać.
Czy to oznacza, że pani dzieci, pani córki są zagrożone tą cukrzycą?
Tak. Tak, myślę, że są zagrożone cukrzycą. I zostało jasno powiedziane, że jeżeli my nie będziemy utrzymywać takiego standardu życia, czyli zdrowego, to jak najbardziej w przyszłości mogą zachorować na ten typ cukrzycy.
Bo tak jak się o tym mówi, jest to ta cukrzyca nabyta, jakby tak, ta cywilizacyjna, czyli ta, która no jakby uświadamia nam, że nawet w tych bułkach, o których ty, Milena, wspomniałaś, że bułki są w sklepiku, też znajduje się cukier, tak?
Tak.
Więc, tak, że rzeczywiście ten świat nasz przesłodzony i to niestety tymi cukrami prostymi, no, powoduje to, że czujemy się coraz gorzej, tak?
Tak, czy właśnie czytamy składy, tak? Bo to nie jest tylko węglowodany, ale właśnie ta zawartość cukru. I nawet jak, i to jest takie bardzo mylące, mi się wydaje, że tutaj jakby się to zmieniło, tak? Że naprawdę mamy płatki pełnoziarniste, jest napisane, że naprawdę zdrowe i tak dalej. No czytamy skład, a cukru jest w tym bardzo dużo, tak? To jest takie bardzo mylące i nie na darmo specjaliści mówią, że czytajcie skład, bo to ma wtedy sens. Tak, i my czytamy skład.
Trudniej się wtedy robi zakupy?
Trudniej się robi, dłużej. Jeszcze jak się nie ma okularów, to już bardzo trudno.
Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wizytę w studiu. Przypomnijmy, że razem z nami była wyjątkowa rodzina, optymistycznie i energetycznie nastawiona do życia. Rodzina, która jest pod patronatem i pod opieką Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych POZDRO, prowadzonego przez Fundację MediCover. A razem z nami w studiu była rodzina Państwa Smolongów, pani Dorota, Milenka, Amelia i pan Mariusz. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Magdalena Lipiec-Jeremek. Kłaniam się. Do usłyszenia.